Dobry tytuł. Podaj dalej.
Minęła już godzina 18, a my mówimy Państwu pięknie dzień dobry. Przed mikrofonem Joanna Dywina, program realizuje dziś Rafał Polacki. I zapraszamy na program o książkach. No właśnie, czy mają Państwo ze sobą teraz swoje ulubione książki, powieści, historie? Jeżeli ktoś odpowiedział, że nie, nie ma, bo nie zabrał, to ja mam bardzo dobrą propozycję. 12 fantastycznych tytułów. I to wszystko dziś w tym programie do godziny 19 będę miała przyjemność Państwa poczęstować, no właśnie, fantastycznymi książkami. Jeżeli ktoś z Państwa widział nasz wpis na Facebooku, to może już wybrać sobie swoją książkę z tych dziś proponowanych, bo będzie i książka fantastyczna, i naukowa, i będą książki historyczne, i będą przede wszystkim książki nowe. Prosto z drukarni, jak ta, o której opowie mój gość Aubena Grabowska, bo już we wrześniu, na początku września pojawi się jej najnowsza powieść, najważniejsze to przeżyć. I tę książkę już mam od wydawcy, czyli od domu wydawniczego Rebis, w dodatku z dedykacją od pani Aubeny, którą pozdrawiam, bo wiem, że nas słucha i za chwileczkę zresztą do nas dołączy. Będzie również i pani Żaneta Pawlik z książką Światło po zmierzchu. Odwiedzi nas też na chwilę Ewa Przydryga, która wybiera się do Poznania też z najnowszym swoim tytułem. Więc jak Państwo słyszą, same nowości przed nami. Jeżeli jesteście gotowi, jesteście z nami, tak? To zaczynamy.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
są nasi słuchacze w pełnej gotowości, bo były telefony z pytaniami, czy to już, czy można już polować na książki, rzecz jasna. Jeszcze chwileczkę, drodzy Państwo, tym bardziej, że za momencik pierwszy gość. Ewa Przydryga, autorka wciągających thrillerów psychologicznych, pełnych napięcia, tajemnic rodzinnych i też nietuzinkowych kreacji i bohaterów, niedługo spotka się z czytelnikami w Poznaniu. Oczywiście przyjedzie ze swoją najnowszą książką.
Halo?
Kto do nas dzwoni?
Sięgając po moją najnowszą powieść, thriller psychologiczny Źródlisko, możecie się Państwo spodziewać piętrzących się rodzinnych sekretów, ale również niebezpiecznych powrotów do przeszłości. Będzie tam także duża dawka psychologii okraszona intrygą kryminalną, która jest wpleciona w dynamiczną akcję, a wszystko to rozgrywać się będzie na ograniczonej przestrzeni, w nowoczesnym domu na odludziu, położonym właśnie nad tytułowym Źródliskiem. A 24 sierpnia na godzinę 18 zapraszam Państwa do gmachu Biblioteki Raczyńskich na spotkanie autorskie ze mną. Do zobaczenia. Pozdrawiam, Ewa Przydryga.
Bardzo dziękujemy i czekamy 24 w Bibliotece Raczyńskich, a wcześniej, bo 21 sierpnia Ewa Przydryga będzie gościem naszej audycji Dwie godziny dla radiowej rodziny o godzinie 18.30. Będzie Ewa, będą jej najnowsze książki, czy raczej jedna książka, Źródlisko, ale w wielu egzemplarzach, więc proszę być z nami. A już niedługo kolejny gość, Żaneta Pawlik o książce Światło po zmierzchu. Every breath you take and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day and every word you say, every game you play, every night you stay, I'll Mam przed sobą najnowszą książkę Żanety Pawlik, Światło po zmierzchu. Książkę z wydawnictwa Zysk i Spółka. Pani Żaneta jest nie tylko pisarką, ale również aktorką w lekkim teatrze przenośnym w Chorzowie. Więc pani Żaneto, nieprzypadkowo Julia, pani główna bohaterka, Andrzejewska, Julia Andrzejewska również jest aktorką, czy tak?
Tak, Julia Andrzejewska jest aktorką, przy czym Julia więcej gra w kinie, na dużym ekranie. Pojawia się również w telewizji. Z kolei grę na deskach teatralnych traktuje jako tę mniej interesującą, sprawiającą jej mniejszą satysfakcję, w przeciwieństwie do mnie. W związku z tym, jeśli tutaj mamy się doszukiwać jakichś podobieństw między autorką, czyli mną, a główną bohaterką, to myślę, że będzie ciężko.
Ale spróbujmy w takim razie. Pani powiedziała, że pisze dla wrażliwego czytelnika. Co nam będzie w duszy grać, kiedy skończymy czytać Światło po zmierzchu?
To wszystko zależy, do którego wątku powieści się odniesiemy, ponieważ powieść Światło po zmierzchu jest wielowątkowa i mamy tam co najmniej trzech głównych bohaterów. Mamy Julię Andrzejewską, wielką gwiazdę, trochę przebrzmiałą, z czym Julia nie do końca się zgadza, nie uświadamia sobie, że czas jej wielkiej sławy i gwiazdorstwa powoli przemija. Mamy Kosmę, który jest odludkiem, stroni od ludzi, stroni od wielkiego świata, zaszywa się nawet nie na końcu wsi, ponieważ na granicy puszczy. I mamy również siostrę Julii, zwykłą kobietę, Teresę, która jest matką, jest żoną i kobietą z pewnymi deficytami emocjonalnymi. Ale myślę, że te braki emocjonalne dotyczą każdego z tych trzech bohaterów, tylko każdego troszeczkę inaczej. Z kim będzie się utożsamiał czytelnik? Tego nie wiem, bo to już zależy od czytelnika, ale na pewno będzie miał taki pełen przegląd tego, że niezależnie od tego, w którym miejscu życia jesteśmy, co nam się przydarzyło, jakie doświadczenia mamy za sobą, jakie mamy tęsknoty, to na pewno taka emocja, jaką jest miłość, ale nie tylko ta, którą myślę, że łatwiej nam się przyjmuje, ale też ta, którą powinniśmy obdarzać innych ludzi, to jest ogromne wyzwanie, przed jakim stajemy. Wszyscy mamy deficyt miłości. Ja myślę o takiej miłości też bardzo szeroko, bo to nie tylko miłość w odniesieniu do relacji męsko-damskiej, ale też miłość siostrzana, miłość rodzicielska.
Pani zwróciła uwagę na wielowątkowość tej powieści rzeczywiście, bo ona zawiera bardzo różny ciężar gatunkowy i problemowy. Na pewno należy zwrócić uwagę na scenę, gdy Julia i Kosma ratują potrąconego przez samochód wilka. Dlaczego ta scena znalazła się w tej powieści?
Kosma jako fotografik przyrody, któremu bliżej jest do świata zwierząt, ponieważ on w otoczeniu przyrody odzyskuje spokój po bardzo traumatycznych przeżyciach w swoim życiu. On znajduje wspólny język właśnie ze zwierzętami i w ogóle szeroko rozumianą przyrodą, bo to jest takie otoczenie, które pozwala mu poczuć się bezpieczniej, pozwala mu odetchnąć, ale prawdę powiedziawszy, ten spokój, ten oddech jest tylko pozorny, ponieważ niezależnie od tego, czy jesteśmy na świeczniku, czy stoimy w świetle reflektorów, kłaniamy się na scenie, w atmosferze wielkich braw, czy jesteśmy z dala od innych ludzi, słyszymy szum wiatru, plusk wody w jeziorze, to tak naprawdę spokoju powinniśmy poszukiwać w głębi siebie. A skoro Kosma żyje w puszczy, na granicy puszczy, on do tej puszczy bardzo często się wybiera z aparatem, fotografuje przyrodę, no to jeśli dochodzi do takiego zdarzenia jak potrącenie wilka na drodze, to on nie może zareagować inaczej, jak tylko próbować nieść pomoc i walczyć, bo to też jest taka, to jest scena walki, ale scena walki właśnie z drugim człowiekiem. Tam się pojawiają myśliwi, tam się pojawiają mało empatyczni przedstawiciele władzy również. Często się zastanawiam, na ile intencja autora jest właściwa. właściwie odbierana przez czytelnika, ale też pytanie, co to znaczy właściwe, bo przecież każdy czytelnik ma prawo do odczytywania powieści na takim poziomie, jaki jemu w duszy gra, więc to zresztą wynika z doświadczeń, ze sposobu życia bohaterów. Julia, która żyje w rozdarciu, Julia, która jest kobietą u szczytu sławy, ale też samotną tak naprawdę, ponieważ Julię Andrzejewską kochają wszyscy. Ona wypowiada tam takie twierdzenia, że ją kochają wszyscy, ale co to znaczy wszyscy? Bo tak naprawdę wszyscy to też znaczy nikt. I kiedy w jej życiu pojawia się ten drugi świat, ten świat taki, z którym ona na co dzień nie ma do czynienia, kiedy gasną światła reflektorów, nie ma błysku fleszy, kiedy jest zwyczajna cisza i ona może pobyć sama ze sobą i może się wsłuchać w to, co być może jest stłumione na co dzień, ona wtedy dochodzi do pewnych wniosków. No i właśnie budzi się rozdarcie, bo z jednej strony chce wracać na scenę, chce stawać przed kamerą, a z drugiej strony właśnie ta cisza i ten spokój jest taki bardzo magnetyzujący. No i teraz jak znaleźć balans w tym trudnym momencie? Czy jej się udaje, czy nie? Oczywiście tego nie powiemy.
No, nie powiemy, bo Państwo powinni sięgnąć po tę książkę, jeżeli zainteresowała Was prezentacja, zaproszenie do lektury. Najnowsza książka Żanety Pawlik, Światło po zmierzchu, z wydawnictwa Zysk i Spółka, do oddania w dobre, bardzo dobre, czytelnicze ręce. Tym bardziej, że książka z dedykacją od autorki. Przyjemnie spędzonego czasu z Julią, Teresą i Kosmą. Pozdrawiam serdecznie, Żaneta Pawlik. My panią Żanetę również pozdrawiamy. Bardzo dziękuję. Numer telefonu podaję oczywiście 618-654-654. Czekam na Państwa telefony w sprawie właśnie tego tytułu. A kolejne bardzo dobre książki na telefon już za momencik.
Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręca ta droga, by lekko ją przejść. Zasuto na stole, żeby dało się zjeść.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać, na święty spokój.
Tak, i tego wszystkiego sobie i wam życzymy. Do tego jeszcze fantastycznych książek z racji programu Dobry Tytuł Podaj Dalej. Książki na telefon przede mną. Proszę się przygotować. Sporo tych książek dzisiaj, co mnie bardzo cieszy, bo lubię państwu wręczać ciekawe lektury. Wakacje jeszcze trwają, więc warto zastanowić się, które książki zapakować do plecaka, do torby. Może ta książka, Wszystkie mroczne miejsca, Terry Parlato. To jest porywający thriller z wydawnictwa Skarpa Warszawska. W śnieżny styczniowy wieczór grupa przyjaciół spotyka się w domu Molly Bradley, by uczcić 40 urodziny jej męża Jaya. Jubilat jest uwielbiany przez wszystkich zebranych na tym spotkaniu gości, ale następnego ranka żona, czyli Molly, znajduje w gabinecie ciało ukochanego męża z poderżniętym gardłem. I kto zamordował? No właśnie, to jest pytanie, to jest zagadka, którą państwo będziecie rozwiązywać razem z panią detektyw Ritą Meyers. Książka liczy sobie, zawsze lubię zerkać, ponad 440 stron, no tak na jeden wieczór w sam raz. Mroczne, wszystkie mroczne miejsca, Terry Parlato, Skarpa Warszawska. Pierwsza książka na telefon. Druga propozycja z wydawnictwa Albatros, Ellie Griffiths. PS, dzięki za zbrodnię. Ellie Griffiths to jest mistrzyni brytyjskiego kryminału, więc mogą się państwo spodziewać, że to będzie pełna smaczków powieść detektywistyczna dla wszystkich fanów tego gatunku. Proszę zapamiętać tytuł PS, dzięki za zbrodnię, wydawnictwa Albatros. Kolejne dwie książki z domu wydawniczego Rebis. Serce zdrajcy i miasto duchów. I Ben Creed, autor najlepszego thrillera 2022 roku według Timesa. Ale Ben Creed to tak naprawdę pseudonim Chrisa Rickabiego i Barneya Thompsona. Rickabie jest copywriterem, a Thompson jest klasycznie wykształconym muzykiem. Biegle włada językiem rosyjskim i ich pierwsza książka Miasto Duchów była nominowana do nagrody Złotego Sztyletu Stowarzyszenia Pisarzy Literatury Kryminalnej za najlepszy kryminał roku. I teraz te dwa tytuły również mam dla państwa. Serce zdrajcy i Miasto Duchów. No to może jeszcze jedna książka. O, mój ulubieniec. Mam nadzieję, że państwa również. Jeremy Clarkson. Wielomilionowy, bestsellerowy fenomen, tylko krowa zdania nie zmienia. No tego jeszcze nie było. Sam autor mówi, nie mam pojęcia o uprawie roli i czuję się trochę jak David Attenborough, próbujący jeździć skuterem wodnym. Na okładce autor w gumofilcach, w zielonej katanie, na polu, w ładnych okolicznościach przyrody, udaje rolnika. Proszę państwa, no sam siebie postrzega troszeczkę jako rolnika praktykanta i uważa, że musi coś zmienić w swoim podejściu, by zacząć wreszcie wiązać koniec z końcem, ale rzecz w tym, że Clarkson na razie opanował do perfekcji wyłącznie umiejętność biadolenia na prawie każdy temat. Pięknie się rozwija ta historia. Na pewno będą się państwo nieźle bawić przy tej lekturze, więc polecam. To jest nowość od wydawcy Insignis. Jeremy Clarkson i tylko krowa zdania nie zmienia. Kolejna książka na telefon. No to jeszcze tylko dla porządku przypominam numer telefonu tutaj do mnie. 618-654-654. U nas teraz Chicago, a niedługo gość Aubena Grabowska.
Dobry tytuł. Podaj dalej.
It's It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day.
Cały czas państwo dzwonią, co mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Tylko krowa zdania nie zmienia, już poszła w dobre ręce. Tak samo PS, dzięki za zbrodnie. Także serce zdrajcy. Zostały jeszcze wszystkie mroczne miejsca i miasto duchów. Ale do tych książek za moment wrócimy, bo teraz chcę państwu zaprezentować książkę, która mnie, powiem wprost, zachwyciła. Najważniejsze to przeżyć. Taki tytuł nosi najnowsza powieść Aubeny Grabowskiej, autorki bestsellerowego Stulecia Winnych. Książkę Najważniejsze to przeżyć wydał Dom Wewniczy Rabis i ta książka będzie miała swoją premierę 5 września. Ale my już mamy tę książkę. I jest z nami też autorka Aubena Grabowska, która pięknie opowiada o swojej najnowszej książce.
Mnie zawsze interesowały takie sprawy, nie te najpopularniejsze. O powstaniu napisałam wielokrotnie i w Stuleciu Winnych, i w Doktor Zosi, tam bardzo szczegółowo. Natomiast zawsze się zastanawiałam, jak to było, kiedy wojna się skończyła, kiedy ludzie wrócili, kiedy próbowali żyć. No przecież przeżyli, więc wydaje się, że wszystko już będzie dobrze, tak? A jednak tak nie jest, bo rzadko kto potrafi po prostu przejść nad czymś takim do porządku dziennego. Stąd to pokolenie naszych rodziców, tak jak się mówi, stracone pokolenie, przeżyli wojnę, ale raz weszli zaraz w PRL. Stąd nam przekazali, nigdzie nie wychodź, nie oddalaj się, z nikim nie rozmawiaj, nieznajomych w ogóle unikaj. Tak jakby się bali, że coś nas złego spotka, bo oni mieli to zło w sobie, te obawy i ten lęk. Ja dzisiaj patrzę na swoje dzieci, jakie one są odważne, nie mają żadnych ograniczeń, co świat należy do nich i to jest bardzo dobrze, bardzo dobrze. i wcale nie jestem zainteresowana jakby ciągnięciem ich w dół, ale trzeba wypośrodkować, chociażby dlatego, żeby siebie odnaleźć w tym wszystkim, jakie było nasze życie w dzieciństwie, co przekazujemy swoim dzieciom, czy dajemy im właściwy background. Ja zawsze stawiam więcej pytań, nie lubię takich odpowiedzi, przynajmniej w książkach podawać, nie lubię też ujawniać się ze swoimi poglądami, zawsze próbuję obiektywnie przedstawić sprawy z różnych punktów widzenia.
Pani wspomniała o dzieciach tu żyjących w czasach współczesnych, ale w powieści dzieci też odgrywają ogromną rolę, zwłaszcza Mirka, która jest moją bohaterką, nie tylko główną
to
tu w powieści.
To jest główna bohaterka w powieści, właśnie. I to jest taka dziewczynka, którą, przypuszczam, teraz już nie ma takich trzynastolatek, tak ogarniętych, jak to się dzisiaj mówi, ale wtedy takie dzieci były.
Ona była naprawdę głową rodziny.
Tak, i ona dźwiga całą tę rodzinę. Ona wszystkim mówi, trzeba żyć dalej. No przecież wy powtarzacie, przeżyliśmy, tak? Najważniejsze to
ona przeżyć. Ona patrzy przed siebie.
Ona patrzy przed siebie. Nie zapomina o tym, co było. Bardzo głęboko przeżywa to wszystko, co się dzieje na jej oczach. Tak strasznie się boi o swojego przyjaciela. Chce znaleźć jego grób, a jednocześnie nie chce znaleźć tego grobu. I później też rozwija te relacje w taki sposób szczególny, bardzo, bardzo dojrzały, ale jednocześnie taki przyszłościowy. Ale ona ma w sobie ten mrok, z którym wie, że musi sobie poradzić, bo inaczej nie przeżyje. I ona podejmuje tę decyzję, że będzie żyła dalej.
Jestem bardzo ciekawa, jak doszło do stworzenia takiej bohaterki, pisząc tę książkę. Do jakich źródeł pani sięgała? Jak powstawała w ogóle ta powieść?
Ja sięgnęłam do swojej pamięci. Była taka książka, jedna z moich ulubionych książek w dzieciństwie. Nigdy cię nie zapomnę, Jerzego Szczygła. I to jest powieść pisana przez ociemniałego pisarza, który stracił wzrok po powrocie do Warszawy po wojnie. On był sierotą wojennym. I to było pierwsze takie moje, taka moja myśl, że te dzieci były, że te sieroty były, że to się wszystko kłębiło w tych gruzach, że coś trzeba było z tymi dziećmi zrobić, je powywozić. Trzeba było też dać jakieś miejsce do przeżycia ludziom, którzy wracali, którzy nie znajdowali swoich domów. No rzadko się udawało tak, żeby ktoś miał jakąś izbę. Masa była dzikich lokatorów, było mnóstwo konfliktów. I to gdzieś tak we mnie siedziało. I oczywiście ta moja książka i moja Mirka nie ma nic wspólnego z tamtymi bohaterami, ale gdzieś sobie myślałam, żeby właśnie oddać głos takiej dziewczynce.
Mhm. Czyli bohaterowie, czy wszyscy bohaterowie, to właśnie wymysł pani wyobraźni.
Tak, tak. I to jest pierwsza książka, która, pierwsza od dawna, w której nie ma żadnych bohaterów autentycznych. Żadnych absolutnie. Nawet nauczyciele z Batorego, którzy się pojawiają, też nie są wymienieni z autentycznych ich nazwisk. Natomiast są postaci wzorowane na postaciach autentycznych, chociażby właśnie przyjaciel Ireny, jednej z głównych bohaterek, który jest wzorowany na Janie Marcinie Szancerze, który przeczytałam o nim, że był takim właśnie powojennym ilustratorem. Natomiast Irena jest wzorowana na Mironie Białoszewskim, który właśnie taką pracę miał i opisywał. Nawet niedawno zostały te jego felietony wydane, wznowione. Muszę powiedzieć, fascynująca lektura.
Czyli Marcin Szancer to w powieści Jan,
tak,
ilustrator, i zapadła mi jedna myśl, którą nawet zanotowałam, kiedy powiedział: ja nie umiem narysować rzeczy, które były, a których nigdy już nie będzie.
Tak, on też miał taką zdolność filtracji, jakby jeżeli wierzył, że coś zostanie budowane, mógł wskrzesić z pamięci ten budynek czy tych ludzi. Natomiast kiedy widział, że to już nic nie będzie, że pustka, nie potrafił narysować. Też ten bohater, nie wiem, czy tak miał Jan Marcin Szancer, chyba nie, ale ten bohater, on ma taką wybitną zdolność, którą ja nadałam mu z racji tego, że znam się na budowie i fizjologii ośrodkowego układu nerwowego. Mianowicie on ma dwie półkule równorzędne. Zwykle mamy tak, że jedną mamy dominującą, najczęściej jest to lewa półkula. U Jana obie półkule są dominujące, w związku z czym Jan jest w stanie rysować obiema rękami jednocześnie różne rzeczy, które się spajają w tym rysunku. To jest bardzo rzadkie, ale bywa.
Ta powieść kryje w sobie wiele niespodzianek. Do książki najważniejsze to przeżyć. Za chwileczkę wrócimy. Moim gościem jest Aubena Grabowska. Uwaga, proszę Państwa, bo jedną książkę od wydawcy, czyli od domu wydawniczego Rebis, mam dla Państwa też w prezencie.
Like a long, lonely stream, I keep running towards a dream, moving on, moving on. Like a branch on a tree, I keep reaching to be free. Yes, there's a place in the sun where there's hope for everyone, where my poor restless heart's gotta run.
Mówimy o premierze książki Najważniejsze to przeżyć, a ja po zakończonej lekturze zaczęłam się zastanawiać, jak potoczyłyby się, czy jak potoczyły się dalsze losy Mirki i jej tego bliskiego przyjaciela. Czy oni sobie poradzili z tą traumą wojenną? Czy potrafili stworzyć dla siebie nową przyszłość?
No, Mirka bardzo głęboko w to wierzyła. Natomiast to czytelnik niech sobie odpowie na pytanie, czy to jest możliwe i czy oni do tej pory może gdzieś są razem, albo ich dzieci czy wnuki żyją. Ja zawsze takie pytania zostawiam otwarte.
A już liczyłam, że pani powie, tak, będzie część kolejna.
Niezwykle w takich momentach, jak się przerwa książkę, to dobrze jest tak to zostawić właśnie do oceny czytelnika, bo często ta druga część trywializuje. Trywializuje zupełnie tę pierwszą, jeżeli się nawiązuje do dalszych losów, chyba że jest to efekt zamierzony, tak jak w Stuleciu Winnym, gdzie ja od razu mówiłam, że będę opowiadać o tej rodzinie przez 100 lat, więc wiadomo było, że jak się pierwszy tam skończy, to się drugi zacznie.
Pisząc tę książkę, miała pani przed sobą, przed oczami odbiorcę tej powieści?
Ja ja nigdy tak nie mam. Raz jedyne mnie się wydawało przy pierwszej mojej powieści z historią w tle, czyli Stulecie innych, wydawało mi się, że ja piszę książkę dla naszych babci. Że będzie mi interesowała taka powieść tylko i wyłącznie bardzo starsze osoby. Tak. I się okazało, że bardzo się mylę, bo bardzo wiele młodych ludzi czytało, czyta Stulecie. Za każdym razem w maju do mnie dochodzą głosy, że było cytowane na maturze, bo tam jest wszystko i wojna, i miłość, i związek, i siostrzeństwo, i braterstwo, i wyjazd, i relacje ojciec-córka, ojciec-syn i w ogóle wszystko, co trzeba. Więc już teraz tak nie zakładam, że ktoś starszy będzie to czytał albo młodzi ludzie. Ja mam nadzieję, że wszyscy będą czytali tę książkę, bo ja się nie narzucam z tą historią, z tą martyrologią, ale zawsze chciałam, żeby w jakiś sposób dotykała ona współczesnego człowieka, żeby współczesny człowiek, który może nie ma takiej wiedzy historycznej albo nie ma takich potrzeb, żeby tak się o tej historii dowiedzieć, ale też czytając przypominał sobie jakieś fakty ze swojego życia. Chociażby to, co mówiła babcia, co mówiła mama, że mówiła babcia, dlaczego nie było może dziadka w domu, albo skąd ojciec był taki, jaki był. Zawsze chciałam, żeby to jakoś dotykało i własną historię rodzinną wydobywało z człowieka, nawet jeżeli ona nie ma absolutnie nic wspólnego z tym, o czym ja piszę.
No ona zostawia w duszy bardzo duży ślad.
Taka szczególna dla mnie, bo we mnie też zostawiła. To znaczy, ja lubię wszystkie swoje książki, każdą napisałam poza z jakąś myślą. Ale rzeczywiście, tak jak tutaj jest napisane, że najbardziej wzruszająca książka od czasu Stulecia Winnych, wydaje mi się, że to rzeczywiście tak jest, że ona jest bardzo wzruszająca. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Poznań. Zapraszam do lektury. Najważniejsze to przeżyć. Premiera 5 września. Już można książkę zamawiać, także z autografem, jeśli ktoś ma takie życzenie. Zapraszam też do lektury innych moich książek, niekoniecznie tylko tych z historią w tle.
Książkę Najważniejsze to przeżyć Aubeny Grabowskiej z domu wydawniczego Rebis z dedykacją, autografem od autorki mam dla Państwa. Proszę dzwonić 618-654-654. A już niedługo bajki u nas, bajki Ezopa, które przeczyta Ares Hadzi-Nikolaou.
150 bajek Ezopa. Mrówka i gołąb. Spragniona mrówka przyszła do źródła. Porwana przez prąd wody, mało brakowało, by utonęła. Gołąb, widząc to, ułamał małą gałązkę i rzucił do źródła. Mrówka usiadła na niej i się uratowała. Trochę dalej ptasznik nastawiał sidła, aby schwytać gołębia. Wtedy mrówka ugryzła ptasznika w nogę, który z bólu rzucił sidła. Gołąb natychmiast skorzystał z okazji i odleciał. Kura i jaskółka. Kura znalazła jaja węża. Wysiadywała je z wielką troskliwością. Wylęgły się małe żmijki. Jaskółka, zobaczywszy to, rzekła: ty głupia, czemu opiekujesz się nimi? Gdy urosną, od ciebie zaczną wyrządzanie zła. Wilk i czapla. Wilk, dławiąc się kością, szukał ratunku. Spotkał czaplę i poprosił, żeby wyjęła mu kość za nagrodę. Czapla włożyła wtedy głowę do gardła wilka i wyciągnęła kość, po czym domagała się obiecanej nagrody. Wtedy wilk powiedział: czy ci nie wystarczy, że cało wyjęłaś głowę z paszczy wilka i żądasz jeszcze nagrody? 150 bajek Ezopa.
Za 5 minut godzina 19, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze zostały, proszę Państwa, dobre tytuły specjalnie dla słuchaczy naszego programu. 618654654. Zaczynam od książki Księga Zepsucia. To już tom drugi Marcina Podlewskiego z wydawnictwa Fabryka Słów. Jeżeli Państwo sięgną po tę księgę, to dostaniecie mroczną, intrygującą opowieść o świecie, który wybrał zło. Groźnie brzmi i świetnie się czyta. Kolejna propozycja z domu wydawniczego Rebis. Protektor. To jest, proszę Państwa, drugi tom Ateńczyka, nowego cyklu autora bestsellerowych powieści o Juliuszu Cezarze z serii Imperator oraz Sokoła Spartańskiego. Tutaj wojna szaleje, wróg się zbliża i pytanie, kto ocali Ateny, bo Grecja musi znaleźć obrońcę lub upaść. Tak to przypominam tytuł Protektor. Kolejna książka od tego samego wydawcy, czyli od domu wydawniczego Rebis, to Buntownik. Autor to Geraint Jones. Powieść, która łączy emocje gladiatora Ridleya Scotta z autentyzmem Plutonu Olivera Stone'a. Gdy należy stawić czoło wrogowi, to mamy tylko dwie możliwości. Przyjąć jego warunki albo narzucić mu własne. O tym jest właśnie ta książka, czyli Buntownik. Kolejny dobry tytuł, bardzo dobry tytuł, nawet bym powiedziała, doskonały, to Kod życia. Autor to Walter Isaacson. Państwo go na pewno znają z niezwykłych, solidnych biografii, chociażby Leonarda da Vinci czy Alberta Einsteina. A Kod życia to książka o właśnie o noblistce, która przyczyniła się do odkrycia uważanego za najważniejsze osiągnięcie naukowe w biologii od czasu poznania struktury DNA, czyli Jennifer Doudna. Odkrycie to zaowocowało powstaniem łatwego w użyciu narzędzia CRI SPR, które zmieni losy ludzkości, bo za jego pomocą będzie można precyzyjnie edytować kod życia zapisany w DNA. To jest książka z wydawnictwa Insignis, Kod życia. I ostatnia książka na telefon, Szaleństwo w ciemnościach. Czas nas goni, tak, zerkam na telefony. Państwo cały czas dzwonią, za chwileczkę będę odbierać od Państwa wiadomości. Tragiczna historia zaginięcia statku Erebus. Autor to Michael Palin. I tak, dobrze Państwo kojarzą. To jest gwiazda grupy Monty Pythona, ale też autor podróżniczych programów telewizyjnych. Książka z wydawnictwa Filia. Na jaką książkę Państwo mają ochotę? Proszę dzwonić 618654654. Ja się Państwu pięknie kłaniam i do usłyszenia niedługo. Joanna Dziwina i Rafał Polacki.